Zapraszam również panelistów. Pana Krzysztofa Dyki, prezesa Comcenter SA, specjalistę w zakresie tworzenia i ochrony systemów informatycznych. Panią doktor Agnieszkę Jankowską, ekonomistkę, państwowca, menadżerkę z wieloletnim doświadczeniem w obszarach technologii i finansów. Panią Magdalenę Nowicką, wiceprezeskę BNP Paribas, odpowiedzialną za obszar nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. Oraz pana Włodzimierza Owczarczyka, członka zarządu nadzorującego pion operacji i eksploatacji systemów.
Nie ma pani prowadzącej, pani Anny, ale chyba, że pani Anna do nas jakoś zbliża się. Ale to może bez pani Anny zaczniemy, prawda? Takie jakby wyzwania są natury generycznej, cyberbezpieczeństwo interesujące dla wszystkich. I może ja, ponieważ tutaj najbliżej pani Anny bym siedziała, pozwolę sobie zacząć, oczekując na panią Anię. Drodzy państwo, cyberbezpieczeństwo jest ciekawym tematem dla wszystkich nas, będących użytkownikami cyfrowego świata, zdigitalizowanego wszędzie, gdzie uczestniczymy. Ja osobiście pracuję w banku, więc chętnie się podzielę informacjami, co my robimy i od strony finansów, systemów bankowych, ale tutaj mamy reprezentantów również branż, ale zmierza do nas pani Anna. Pani Anna, bardzo prosimy, pani Aniu, zaczęłam tak... wstęp, ale już przekazuję pani
dzień
głos.
Dobry, ja przepraszam, bo miała być przerwa, więc skorzystałam. Dobrze, dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Ja się nazywam Anna Wittenberg i jakby zaczęliśmy od kompromitacji, no ale mam nadzieję, że dalej pójdzie już lepiej. Jest z nami pani Magdalena Nowicka, wiceprezes banku PNB Paribas, pani doktor Agnieszka Jankowska, przewodnicząca Rady do Spraw Cyfryzacji. Są też pan Krzysztof Dyki, prezes Comcert SA oraz pan Włodzimierz Owczarczyk, członek zarządu ZUS. Tak, mam tutaj, dziękuję. Szanowni państwo, ponieważ my jesteśmy dosyć mocno po czasie, to ja chciałabym powiedzieć, że w tym panelu będziemy stawać twardo na ziemi, bo będziemy rozmawiać o cyberbezpieczeństwie, które... w tym roku jest, tak jak było ważne zawsze, tak myślę, że w tym roku będzie ważne podwójnie, ponieważ jest to rok wyborczy dla połowy świata z grubsza, to znaczy część wyborów już się odbyła, ale przed nami najważniejsze wybory, czyli wybory do Europarlamentu w Europie, wybory do Parlamentu Indii, wybory wreszcie na jesieni na prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Więc to będzie, to jest jeden czynnik. No i drugi czynnik, o którym musimy rozmawiać, od którego nie uciekamy, nie straszymy, ale nie uciekamy, to jest oczywiście wojna za naszą wschodnią granicą i kontekst taki, że coraz więcej polskich polityków, dowódców zaczyna mówić, że my musimy przestawić się z ery powojennej na erę prewojenną i co to oznacza, to my też będziemy sobie w tym panelu rozmawiać. Ale zanim o tym, chciałabym zapytać pana Krzysztofa Dyki, co my właściwie chcemy chronić, jeśli rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie? Bo jeśli mówimy o bezpieczeństwie granic, no to wiadomo, to dosyć proste. Jeżeli mówimy o, nie wiem, bezpieczeństwie ruchu drogowego, no to też sobie wyobrażamy. A cyberbezpieczeństwo?
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Cyberbezpieczeństwo nie ma granic. Więc to nie jest jasne, co chcemy chronić. Ono nie ma granic. Sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta z fizycznej infrastruktury znajdującej się w miejscu ABCD, ale korzysta też z infrastruktury chmurowej znajdującej się poza terytorium naszego kraju, więc nie ma granic. I tu powstaje pytanie, kim, czym i jak i co chcemy chronić. Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ kiedyś, gdy tworzono informatyzację, gdy informatyzowano Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tworzono systemy. Sprawa była prosta. Kupowaliśmy pewne komponenty, urządzenia fizyczne, instalowaliśmy je tutaj głównie, plus na ulicy pewnie Czerniakowskiej w dużej mierze i wiedzieliśmy, co i gdzie posiadamy, dzięki czemu funkcjonujemy i co jest sercem naszych systemów. gdzie znajduje się fizyczne przetwarzanie tych danych. W dobie nie tylko obecnej, o którą pani pyta, ale w dobie epoki chmurowej większość klientów, w zasadzie prawie wszyscy klienci, nieważne czy jest to bank największy, czy jest to najbogatszy Polak, nie ma pojęcia, gdzie są ich dane. Nie wie, gdzie jest ich fizyczna lokalizacja. On wie, jakiego ma dostawcę. Słyszał, że jakieś centrum, Microsoft, Google, Amazon ma w Polsce jedno, drugie, trzecie, gorsze lub lepsze, ale jeżeli zapytamy, gdzie są twoje dane, on nie wie, gdzie są jego dane. Bardzo proste ćwiczenie. Bez względu na to, gdzie państwo pracujecie, jaką instytucję reprezentujecie, zastanówcie się, gdzie są wasze dane, jeżeli korzystacie z usług chmurowych. I to jest wyzwanie. Czyli trzeba zdefiniować najpierw obszar, który chcemy chronić, a dopiero później przedmiot ochrony. Jego lokalizację i przedmiot ochrony. Jest to bardzo trudne, wymaga to ogromnych kompetencji, których brakuje na rynku prywatnym, a co dopiero na rynku publicznym. Powoduje to masę wyzwań, ale co ciekawe, wiąże się to z tym, co bardzo zainteresowała mnie pani wypowiedź w zakresie też tych związków militarnych. Mam nadzieję, że będziemy mogli do nich nawiązać, bo to rzeczywiście wszystko wiąże się w jeden system, jedną sprawność państwa i potrzebę ochrony usług cyfrowych. Tylko wtedy wchodzimy właśnie do definicji, co jest usługą, gdzie ona się znajduje, kto ją powinien chronić, jak ją powinien chronić. Do tego potrzebujemy sprawnych organów państwa, które będą po pierwsze to robić. Dzisiaj zapytałbym, mamy przedstawicieli szeregu instytucji państwowych, to który organ państwa powinien wstać teraz i odpowiedzieć na pani pytanie? Nie ma takiego organu.
Myślę, że może pan wicepremier jest pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.
Pełnomocnikiem,
nadałby się.
Ale w znaczeniu tym, o którym mówimy, nie jest organem. Jest pełnomocnikiem, zgadza się, ale nie jest organem. Więc na samo to pytanie moglibyśmy rozmawiać kilka godzin. Po pierwsze jest potrzebna jedna instytucja, bo nie jest nią ani NASK, ani ABW, ani COI. Moglibyśmy w nieskończoność dalej wymieniać. Jedna instytucja, której przedstawiciel powinien siedzieć z nami na panelu i odpowiedzieć pierwszy na pani pytanie. Takiej instytucji w naszym kraju dzisiaj nie ma.
Czy to powinna być Agencja Cyberbezpieczeństwa?
To powinna być jednostka organizacyjna tej natury, której przedstawiciel powinien siedzieć z nami i z cygarem w ustach odpowiadać na zupełnym wyluzowaniu i spokoju na wszelkie pytania dotyczące istoty pani pytania i przedstawiać zakres działania, własnych działań agencji oraz wsparcia, które ta agencja udziela. Bo szanowni państwo, dzisiaj jeżeli mamy problem, możemy zgłosić go na przykład do NASK-u, którego bardzo szanuję, byłem kilka lat w Radzie Naukowej NASK-u, no ale możemy to zgłosić i ten, kto z państwa zgłaszał, wie, jak dalej wyglądają takie zgłoszenia. Ale jeżeli mówimy o aktywnych działaniach, wsparciu aktywnym, eksperckim i realnych działaniach operacyjnych, no to takiej instytucji nie ma i co gorsza, nie ma też w naszym kraju, ale również na terenie Unii Europejskiej, pogłębię ten problem, kończąc swoją odpowiedź, nie ma organu, którym możemy zlecić badanie cyberbezpieczeństwa urządzenia pod kątem jego cyberbezpieczeństwa, nie pod kątem kryptologii, kryptografii, bo mamy NASK, mamy Instytut Łączności, tak, tylko pod kątem cyberbezpieczeństwa. Słynny przypadek wendora wysokiego ryzyka, do dzisiaj nierozwiązany. Tyle lat temu pojawiła się ta dyskusja, że to jest zagrożenie, boimy się backdoorów i innych rzeczy. Do dzisiaj nasze państwo nie odpowiedziało na pytanie, no to w końcu jest to zagrożenie, czy go nie ma, na czym ono polega. Więc jest to drugi wymiar tego problemu, odpowiadając na pani pytanie, tkwi w braku jednostki badawczej i jednocześnie certyfikującej. Nie ma u nas procesów ani badawczych, ani certyfikujących. Gdy ma pani wątpliwość co do urządzenia, jakiegokolwiek serwera, routera, jakiegokolwiek komponentu, nawet smartfonu, kładziemy go na stół i mówimy, zbadaj mi cyberbezpieczeństwo zgodnie z procedurą, zgodnie z standardami, a druga jednostka, certyfikuj mi to badanie. Coś takiego nie istnieje i na tym poprzestanę.
Chciałam zwrócić się z tym samym pytaniem do pana Włodzimierza Owczarczyka, bo tutaj jeśli nie mamy organizacji czy agendy rządowej, która byłaby partnerem do takiej rozmowy, rozumiem, że każdy musi odpowiadać w pewnym sensie za siebie, co chronicie w ZUS-ie, co jest przedmiotem tej domeny cyberbezpieczeństwa w ZUS-ie?
I z kim, panie prezesie?
Z najlepszymi. To pytanie jest bardzo często mi zadawane, natomiast dla mnie jest coraz trudniejsze udzielanie odpowiedzi na to pytanie. Bo z jednej strony, ja muszę państwu powiedzieć, nie chcę tak wprost odpowiedzieć na to pytanie, ale jestem coraz bardziej zirytowany taką sytuacją, która ma miejsce, jeżeli chodzi o nas, o społeczeństwo. Bo my bardzo często chcemy mówić o tym cyberbezpieczeństwie, co chronimy, jak chronimy, gdzie chronimy. Wielokrotnie mówimy w ogóle o tematach związanych z cyberbezpieczeństwem, z naszymi systemami. Wydaje mi się, że powinniśmy milczeć, bo jeżeli mówimy o systemach obrony fizycznej, o systemach militarnych, to nikt tak chętnie nie opowiada, co ma, jak ma, gdzie ma. Nikt nie otwiera swoich arsenałów, nie pokazuje dokładnie, jakie rozwiązania ma. Dlatego z jednej strony nie chciałbym na to pytanie odpowiadać. Z drugiej strony jest szereg problemów, które tutaj powiedział, o których mówił też prezes Krzysztof. Nie wiem, dlaczego akurat jest tak, że nikt nie dyskutuje albo mało kto dyskutuje, jeżeli chodzi o zakupy związane z taką obroną fizyczną, militarną państwa. Natomiast
nie, to nieprawda. To jest przedmiotem bardzo szerokich analiz. Także u nas w prasie zajmuje się tym Maciek Miłosz.
Natomiast wydaje mi się, że no dobrze, natomiast prezes Krzysztof tutaj poruszył temat choćby vendorów wysokiego ryzyka. Myślę, że takich dyskusji nie ma już w sferze obronności, gdy nikt nie będzie dyskutował, czy kupić śmigłowce z tamtego rejonu świata. A u nas jest cały czas pewna dyskusja, co dopuści, czy jest bezpieczne, czy nie jest bezpieczne, co chronimy. W zasadzie to trzeba by sobie powiedzieć, że takie współczesne państwo, takie jak Polska i instytucje publiczne, takie jak ZUS, a ZUS jest taką dobrą instytucją, gdzie wiele usług jest cyfrowych, to chronimy ten cały ekosystem. No bo w zasadzie dzisiaj dla mnie to ta, i o tym się też mówi, ta wojna, która teraz się toczy w tej części Europy, fizyczna wojna toczy się za naszą wschodnią granicą, ale tu już toczy się wojna w cyberprzestrzeni. Polska jest jednym z najbardziej atakowanych krajów na świecie. No przecież po co jest atakowana? Po to, żeby rozpoznać ten nasz potencjał obrony. Jest atakowana po to, żeby zobaczyć, jakie właśnie mamy te linie, ale także przecież już takie instytucje cyfrowe, a w zasadzie każda instytucja ma usługi cyfrowe, no to będzie prowadziło do unieruchomienia państwa. Dzisiaj nie da się wypłacić świadczeń emerytalno-rentowych dla 9 milionów obywateli w sposób taki przy kasie, przy okienku. Nie ma po prostu takiej możliwości, do tego się już nie wróci. To są wszystko, tutaj dyrektor Artur Reimer, widzę ten uśmiech, akurat dyrektor Artur Reimer odpowiada za te transakcje finansowe. To by było niemożliwe, tak więc wyobraźmy sobie, jaki by był paraliż, niepokoje społeczne, jeżeli by doszło do takich zakłóceń. Mówimy tutaj o znacznej części społeczeństwa, ale przecież ZUS przejął też programy związane z obsługą 300+, teraz 800+, to dotyczy, w zasadzie mamy, jakby tak policzyć dobrze, około 35 milionów klientów i nie ma tutaj procesu, gdzie następowałaby w całości obsługa ręczna, gdyby nie było wspomagania przez systemy informatyczne. I takich instytucji jak my, no to już praktycznie to każda instytucja publiczna tak wygląda. Więc ta wojna w cyberprzestrzeni, po prostu no, odpalając te wszystkie cybernetyczne pociski, rakiety, może unieruchomić państwo, doprowadzić do destabilizacji państwa. Więc my mówimy o całym ekosystemie. I bardzo poważnie do tego podchodzimy. Oczywiście tutaj mamy też partnerów, którzy nas pomagają, tak jak Państwowy Instytut Badawczy NASK, z którym mamy doskonałą współpracę, wieloletnią współpracę. Myślę, że na początek tyle trzeba powiedzieć.
Znaczy, ja pytałam o to, co my chronimy, bo jak myślałam sobie o ZUS-ie też, kiedyś rozmawiałam po panelu z panem prezesem, to pomyślałam sobie, że przedmiotem takiego cyberbezpieczeństwa jest tak naprawdę zaufanie. Bo państwo, czy tak jak państwo w bankach, macie przecież dane klientów, macie dostęp do wiedzy właściwie pełnej o nich.
Jeśli mogę, pani Aniu, ad vocem. Tak. Według mnie, co chronimy, odpowiedź jest jedna i prosta. My chronimy zawsze dane. do czego te dane będą użyte? Czy do użycia, do transakcji przeprowadzenia, siania chaosu, dezinformacji? To jest już jakby intencja tego hakera czy tego bad guy, który uczestniczy w procesie. Ale zawsze przedmiotem w cyberbezpieczeństwie ochroną podlegają dane.
No właśnie i teraz moje pytanie do pani jest takie, czy dzisiaj większym zagrożeniem dla nas, czy dla państwa z perspektywy banku jest zagrożenie ze strony cyberprzestępców powiązanych z aktorami militarnymi, czy jednak tych cywilnych, którzy po prostu próbują dostać się do systemów, ukraść pieniądze, ukraść te dane, o których pani powiedziała?
To się zmienia w czasie i teraz co widzimy w sektorze finansowym, od razu chciałam zapewnić, że sektor finansowy w Polsce, cyberbezpieczeństwo, ja odpowiadam w banku BNP Paribas właśnie za obszar cyberbezpieczeństwa. To są najdojrzalsze w ogóle obszary działalności instytucji w każdym kraju. Z powodu tego, że są regulowane, chronione, jest bardzo dużo regulacji, które banki muszą wypełniać, więc ten poziom zabezpieczeń cyberbezpieczeństwa jest relatywnie wysoki. Nigdy nie możemy powiedzieć, że jest perfekcyjny na 100%, ale relatywnie wysoki. I teraz jak działają cyberprzestępcy i ludzie źli, którzy robią na tym biznes i robią na tym naprawdę olbrzymie pieniądze, to zmienia się w czasie. Jeszcze 10-15 lat temu obszarem zainteresowania i głównym wektorem ataków były transakcje, konkretnie przelanie pieniędzy, zyskanie jakichś konkretnych jakby wymiarów finansowych. Teraz widzimy, że to jest bardziej targetowane na sianie dezinformacji, chaosu przy użyciu całych łańcuchów dostaw. Nie wiem, czy państwo słyszeli o takiej firmie SolarWinds, która w 2020 roku przy użyciu tej firmy hakerzy, którzy są kojarzeni z Rosją, przeprowadzili atak hakerski, który się zapisał w historii ataków cyberbezpieczeństwa i otworzył nową erę w tym obszarze. Bardzo krótko tylko o tym powiem, bo to może państwu da też do myślenia, bo wiem, że państwo pracują w różnych instytucjach. Otóż firma SolarWinds to była certyfikowana firma, która dostarczała oprogramowanie dla różnych instytucji rządowych w Stanach Zjednoczonych. Hakerzy chcieli włamać się do topowych instytucji w Stanach Zjednoczonych, w tym Pentagonu, Departamentu Stanu, Departamentu Zdrowia i innych takich naprawdę top of the top. Przygotowywali się do tego bardzo długo i wiedzieli, że nie mogą wprost zaatakować. Wymyślili więc sposób przez właśnie dostawcę i zainfekowali system firmy SolarWinds, i to był grudzień 2020, w ten sposób, że firmy, które były połączone i pobierały oprogramowanie z firmy SolarWinds, pobierały te firmy paczkę już zainfekowaną. Tam wbudowany jeszcze taki mechanizm, że ten, no powiedzmy, nazwijmy to wirus, no to nie jest wirus, ale no powiedzmy wirus, uruchamiał się w różnym czasie. Po 2 tygodniach, po 5 tygodniach, po miesiącu. Twierdzi się, że niektóre firmy do dzisiaj nie wiedzą, że mają takie konie trojańskie w swoich systemach. W ten sposób bardzo szybko, w krótkim czasie 10 topowych rządowych instytucji w Stanach Zjednoczonych przyznało się, że ich dane zostały skompromitowane i 6 w Unii Europejskiej. Najbardziej popularnym kierunkiem czy sposobem ataku jest ciągle ransomware. Dla państwa, którzy jakby nie są może tak w tej tematyce, ransomware polega na tym, że atakuje się system firmy czy osoby fizycznej po to, żeby pobrać dane i jakby szantażować, że te dane zostaną do czegoś użyte. Do czego? No to jest inna sprawa. Może być do zrealizowania transakcji finansowej, szantażowania, upublicznienia, siania chaosu. Ten atak przy pomocy firmy SolarWinds był o tyle nowatorski, był jakby nową modą w świecie cyber, że zostało to zrobione przy użyciu poddostawcy do firm, które miały bardzo silne systemy cyber, były chronione. Mimo to hakerom powiązanym z Rosją udało się wejść skutecznie do środka tych instytucji rządowych. I teraz jest pytanie, ludzie, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem, do dzisiaj debatują, czy myśmy się wszystkiego dowiedzieli? Kiedy się dowiemy, ile powiązanych instytucji, uniwersytetów, jakichś instytucji publicznych zostało również skompromitowanych i kiedy te, nazwijmy to, konie trojańskie zostaną aktywowane do użycia, w jakich okolicznościach? Więc ja bym powiedziała, że to się zmienia. Ataki przez dostawców, przez całe łańcuchy dostaw będą coraz bardziej jakby popularne i targetem, takim wektorem ataków jest sianie chaosu, dezinformacji, destabilizacji całych obszarów. To, co pani Anno powiedziała na początku, że jesteśmy w roku wyborczym w różnych aspektach, w tych wyborów światowych i globalnych. W czasie wojny I jakby tutaj te interesy tych dużych sił cyberprzestępców mieszają się i coraz bardziej są na froncie w stosunku do zrobienia pojedynczej transakcji do pojedynczego klienta.
Ja jeszcze bym dodała też kwestię ataków przez urządzenia IoT, prawda? Bo te liczba urządzeń podłączonych IoT rośnie w skali niespotykanej i też są znane takie właśnie przykłady, kiedy główna firma została zaatakowana przez urządzenie, które zostało dostarczone przez inną firmę. No i naprawdę na każdym kroku trzeba uważać, ale mnie się też wydaje, czy ja tak uważam, że tym kluczowym czynnikiem, bo z jednej strony mówimy o zaufaniu, żebyśmy korzystali z tych technologii i nie bali się tego, a z drugiej strony takim kluczowym czynnikiem, no niestety najbardziej podatnym jest czynnik ludzki. Po prostu my musimy tutaj od najmłodszych lat uczulać i uczyć i edukować i mówić. I ja no nie do końca tu się z panem prezesem zgodzę, ale musimy mówić o tym, bo mówienie o tym, już nawet sam fakt o mówieniu o sztucznej inteligencji, o tych systemach właśnie machine learning, coraz więcej w tej przestrzeni publicznej powoduje, że ludzie no po prostu naturalnie się uczą i może będą bardziej uwrażliwieni.
Ale
na
tu
to,
mówimy
co
o edukacji. Tak. To jest co innego. Ja nie mówię, żeby nie mówić ja mówię o edukacji jak najbardziej. Tylko nie to, jak chronimy i co chronimy.
Znaczy, jak chronimy i co chronimy, w sensie jakby jakich systemów używamy, tak? I no, to myślę, że to też jakby to, co jest w przestrzeni takiej bezpośrednio publicznej czy otwartej, to też no, nie są to wszystkie informacje, którymi firmy się jakby dzielą. Część rzeczy jednak jest gdzieś tam ukryta. No i o to chyba chodzi też nam, żeby.
No chyba też w kształtowaniu tej odporności, ja tak to rozumiem, jakby prowadząc wywiady i też panel o cyberseku, chodzi o to, żeby każdy miał taką wewnętrzną granicę założoną, za którą dalej już po prostu nie powie. To znaczy.
No ja bym powiedziała tak, że to jest cała wiedza. Tak jak się zarządza przedsiębiorstwem i zarządza finansami, tak samo, że zarządza się cyberbezpieczeństwem w firmie. I jest 5 obszarów, które każda firma musi robić. Po pierwsze, zidentyfikować co. Po drugie, jakby obronić to, czyli wprowadzić mechanizmy obronne poprzez różnego rodzaju systemy, monitoring itd. Po trzecie, wykryć atak, jeżeli jest atak. Po czwarte, odeprzeć atak. A po czwarte, recover, czyli jakby odbudować się po ataku. I w każdym z tych 5 obszarów są różnego rodzaju narzędzia, procesy, metodologie i testy. Na przykład jednym z bardzo prostych rzeczy, nie wiem czy państwo tutaj w instytucjach publicznych używają, ale w sektorze finansowym jest bardzo popularny, są serwisy, które można wykupić, a dwa najbardziej popularne w sektorze finansowym to jest firma BitSight i firma RiskRecon, gdzie non-stop 24 godziny na 7 jesteśmy z zewnątrz monitorowani, jak nas widzą cyber przestępcy. I dostaje się punktację, podobnie jak Moody's A+, a B-, 5-, jest punktacja. W czasie online jesteśmy sprawdzani, wszystkie banki, które ja znam w Polsce i też w Europie.
Takie badanie podatności.
Takie badanie podatności, chodzi. Ale widziane tylko z zewnątrz, bo co innego jest ta podatność jeszcze z wewnątrz. Jeżeli na przykład będziemy mieli takiego szpiega, który się zatrudni jako pracownik u nas i będzie uśpiony na przykład 3 lata i po 3 latach będzie próbował coś zmajstrować. Ale przynajmniej z zewnątrz można wykupić taki serwis, który nas monitoruje, jak jesteśmy widziani i czy nie pojawiła się jakaś podatność.
Chciałam, przechodząc już do tej części, w której stajemy twardo na ziemi, chciałam państwa zapytać, może Agnieszka, bo masz taki ogląd sprawy przez całą administrację, rozumiem, w Radzie Cyfryzacji macie. Jakie są najważniejsze lekcje, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, które możemy wyciągnąć z sytuacji Ukraińców? Ja przypomnę, że kiedy Rosjanie rozpoczęli inwazję pełnoskalową, zaczynali od zmasowanych cyberataków, tak, od próby paraliżu państwa, od próby przejmowania danych albo szyfrowania danych instytucji ukraińskich i nie wszystkie te dane udało się szybko przenieść, odzyskać. Tam była taki wątek też przenoszenia tych danych na szybko za granicę Ukrainy. Jakie my lekcje z tego wyciągamy? Bez szczegółów takich.
Bez szczegółów. Och Boże, to tak ze swojego oglądu tylko, bo pewnie więcej informacji w tym zakresie jest gdzieś w resortach, wśród osób, które rzeczywiście się zajmują na co dzień, chociażby w Ministerstwie Obrony Narodowej czy MSWiA. Natomiast słuchajcie, mi się wydaje, że to jest trochę tak jak z inwestowaniem. w bankach, nie, że jakby nie można wszystkich pieniędzy włożyć do jednego, czy jak to się mówi, wszystkich do jednego koszyka, tylko trzeba jakoś to dywersyfikować. Tak samo z, jeżeli chodzi o z danymi, prawda, żeby mieć jednak takie możliwości i takie zabezpieczenia, żeby w różnych miejscach przechowywać te dane i mieć backupy. Druga rzecz to jest współpraca. Wydaje mi się, że tutaj to też jest taka bolączka. To też tak jak tutaj pan prezes na początku wspomniał, właśnie kto, czy powinien być jeden organ, czy powinna być jakaś koordynacja, kooperacja. Znaczy po prostu współpraca wszystkich, którzy potencjalnie są odpowiedzialni, dobre planowanie i dobra realizacja i jeszcze do tego przygotowanie się na wypadek, różnego rodzaju zdarzeń. Czyli po prostu my wiemy, jak reagujemy. Nie wpadamy w panikę, tylko po prostu wiemy, jak reagujemy. Więc wydaje mi się, że to są takie najważniejsze obszary, które można wyciągnąć z tego, co się wydarzyło, bo przypomnijmy, że to, co się wydarza na Ukrainie, to nie jest jedyny kraj. Jakby Rosja już pod koniec lat 90. na taką największą skalę, nie zostało tu udowodnione, ale jednak takie zdarzenia miały miejsce w Estonii i tak samo w Gruzji, prawda? Czyli po prostu te cyberataki były takim preludium do już takiego fizycznego ataku, no, jednego państwa na drugie państwo. Więc tak jak powiedziałaś na początku, że jesteśmy de facto, no już nie jesteśmy w takim postwojennym świecie, tylko...
To nie ja, to pan premier Donald Tusk.
Premier Donald Tusk, czy w ogóle no wielu specjalistów też się wypowiada na ten temat, że my musimy naprawdę bardzo poważnie to brać pod uwagę i się przygotować na wszystko. I administracja, żeby się wyciągając wnioski z różnych zdarzeń, które się dzieją, bo się one też dzieją i w Skandynawii, i w innych krajach, prawda, mamy do czynienia z różnymi atakami cybernetycznymi, czy nadużyciami, czy incydentami takimi na szerszą skalę. Po prostu, żeby na wszystkie scenariusze się przygotować i współpracować razem. Że nawet jeżeli pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa jest w jednym resorcie, to nie oznacza, że to jest ta jedna osoba, tu się zgadzam, która jest za to odpowiedzialna, tylko jest szereg instytucji i my nie jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym jakby wszystkiego wiedzieć i nad wszystkim zapanować. I dlatego ta współpraca nie tylko w ramach administracji, ale też z przedsiębiorcami, z organizacjami, z akademią, która też może mieć, ma świetną rolę w tym, żeby patrzeć na te podatności, wyłapywać te podatności, jest kluczowa.
Panie prezesie, mamy tutaj panią Agnieszkę. Agnieszka ma zeszyt i na pewno zapisuje rekomendacje, które potem powie premierowi. Jakie lekcje pan by radził administracji wyciągnąć z tego ukraińskiego przykładu? Czy estońskiego, no bo ostatnio wielkie ataki były też na Estonię i na Francję. To tylko ostatnie półtora tygodnia.
Ja wbrew pozorom jestem skromny jako pedagog, bo też kończyłem pedagogikę, najpierw później informatykę. Nie jestem godzien, żeby tutaj rekomendacje do organów państwa formułować tak publicznie na pewno. Jakieś konsultacje oczywiście jak najbardziej chętnie, natomiast po wypowiedziach czy pani prezes Magdaleny, czy pani doktor Agnieszki, ja nie mam złudzeń, że to są osoby, które ku mojemu głębokiemu zaskoczeniu dość bardzo dobrze nawet rozumieją cyberbezpieczeństwo. Się nie spodziewałem, że w dość specyficznej branży aż tak głębokiej wiedzy, zrozumienia tak skomplikowanej materii, więc rekomendacje... Tutaj nie pozwolę sobie na żadne rekomendacje, może podpowiedzi, ale najpierw drobna korekta, ponieważ jako tło tego pytania mamy Ukrainę i atak nieudany Rosji na Ukrainę cybernetyczny. Takiego ataku nie było, to wielokrotnie prostowałem. Nawet 2 lata temu, gdy był początek konfliktu, ja powiedziałem, to jest dostępne na YouTubie mój wywiad, w którym powiedziałem, że taki atak się nie odbędzie. U Igora Janka o tym mówiłem. Po zakończeniu wywiadu redaktor pytał mnie, no, że to jest ryzyko, tak, ryzyko nazwiska, skąd takie sformułowanie, skąd taka diagnoza, że Rosja nie przypuści takiego ataku. Otóż to rozumowanie było proste i wszystkie kolejne miesiące i lata udowodniły, że takiego ataku nigdy nie było. Nie możemy mylić ataków młodocianych hakerów, którzy sobie grasują po całym świecie i rzeczywiście po Ukrainie też, mniej lub bardziej skutecznie. To nie jest potencjał cyberwojska rosyjskiego w żadnym stopniu. Jak wygląda potencjał takich sił, jak Rosja, można było zobaczyć na przykładzie tym, o którym pani prezes Magdalena mówiła, SolarWinds, który był szerszy niż same Stany Zjednoczone, objął cały świat, włącznie z naszymi organizacjami, również służbami specjalnymi, ten atak ich dotknął. Więc to jest potencjał SolarWinds, czy nie ostatnio Ivanti, kilkukrotnie firma Microsoft, która do dzisiaj próbuje zrozumieć, co się stało w wyniku ataków do Microsoftu i kradzieży kodów źródłowych. To jest potencjał potęg. On ani razu nie został wykorzystany w Ukrainie. Dlaczego? Z takiego samego powodu, jak nie jest wykorzystywany potencjał broni atomowej wobec Ukrainy. Ten potencjał w broni fizycznej, atomowej i najnowszych technologii rosyjskich jest trzymany na konfrontację również nie z Polską, na szczęście, tylko z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Więc fizyczny potencjał Rosji jest i będzie trzymany nie na Ukrainę czy na Polskę, z całym szacunkiem do naszego kraju, tylko na NATO i Stany Zjednoczone. I taka sama analogia obowiązuje w świecie cyfrowym. Rosja nie ma żadnego interesu, żeby odkrywać karty, swoje karty w cyberprzestrzeni, swoją broń atomową w cyberprzestrzeni na Ukrainę. Nie ma takiej żadnej potrzeby.
No dobrze, ale to skąd się wzięły ataki na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie w takim razie? No,
to tak samo jak dzisiaj było powiedziane u nas wcześniej, że mamy bardzo dużo ataków, jest to prawda. Ukraina miała, ma i będzie miała tak samo bardzo dużo ataków. I to są ataki, które mają miejsce codziennie. Natomiast Rosja nie wykorzystała w żadnym stopniu swojego potencjału cybernetycznego, jeżeli mówimy o organach państwa, służbach specjalnych i ich cyberwojsku, to tego nie widzieliśmy w ogóle w akcji. W żaden sposób. Ten potencjał, którym oni dysponują w Ukrainie, w żaden sposób nie został wykorzystany. Musimy rozgraniczać dwie grupy przestępców. Przestępców mniej lub bardziej profesjonalnych, mniej lub bardziej amatorskich, od tego, czym dysponuje Rosja i jej cyberwojsko. Czym dysponuje Rosja, można zobaczyć na przykładzie oprogramowania Pegasus, które jest zaledwie ułamkiem tego, czym dysponuje Rosja. Nawiasem mówiąc, ludzie pochodzący z Rosji są współtwórcami Pegasusa. Development, integracja i sprzedaż następuje w Izraelu, ale wielu Rosjanów bierze udział w tworzeniu, a może bardziej brało udział w tworzeniu Pegasusa. Więc do dzisiaj nie wiadomo, jak działa Pegasus, jak się przed tym chronić i on ciągle działa. Więc to jest fragment, ułamek tego, czym dysponuje Rosja. Więc w Ukrainie, pamiętajmy, mieliśmy do czynienia no raczej z działaniami niezależnymi od cyberwojska rosyjskiego, które będzie czekać na ostateczny konflikt. I na pewno nie z Polską, bo my z całym szacunkiem też nie jesteśmy partnerem. Nie mamy takiego potencjału militarnego, żeby Rosja musiała używać całego arsenału wobec Polski, czy cybernetycznego, czy potencjału broni klasycznej atomowego. Ona go użyje wobec NATO. Być może również wobec nas, ale wobec NATO. A na pewno wobec Stanów Zjednoczonych. Stąd ta korekta dotycząca Ukrainy lekcji i odpowiedź na pytanie, jakie wnioski możemy wyciągnąć. Dla mnie z perspektywy eksperckiej, jeżeli chodzi o twarde cyberbezpieczeństwo, technologie, procesy, żadne, prawie żadne. Ja nie widzę żadnych wniosków przy tych wszystkich atakach, które były opublikowane. To nie było nic innowacyjnego, żadnej innowacji, nie było nic spektakularnego, więc lekcje z Ukrainy raczej takie, że odwrotne lekcje. Zastanawianie się, obawa tego, o czym moje przedmówczynie powiedziały, czyli infiltracja, bo to słowo nie padło, ale my mówimy o tym, nie czy powinniśmy się bać ataku, tylko powinniśmy się bać obecności już w systemach informatycznych, prywatnych, publicznych. I teraz nie mówię o hipotezach, tylko mówię o dowodach z naszej działalności, które odnajdujemy. Klient prosi nas przy okupie lub ataku, przy różnego typu zdarzeniach o pomoc. My pomagamy, ale przy tym samym odnajdujemy, i mam na myśli również jednostki państwowe, ważne dla bezpieczeństwa naszego państwa, nie tylko firmy bardzo duże, prywatne, odnajdujemy obecność 2-3 lata istnienie aktorów wrogich nam krajów w tej infrastrukturze i mówimy hello, tu ci pomogliśmy, tu jest faktura, nie ma problemu, a na marginesie nieoficjalnie zobacz, co jest u ciebie na twoich serwerach. Również przetwarzających, również widzieliśmy takie zdarzenia w obszarach stanowiących krytycznie istotne obszary w działalności naszego państwa w zakresie danych czy usług. I to jest problem, że w dużej części wrogie nam kraje są obecne już w infrastrukturze. Dlaczego nie korzystają z tego? Tak samo jak mają agenturę bardzo szeroko zainstalowaną w wielu krajach. Czekają na właściwy moment. Infiltrujemy, kontrolujemy. I w momencie, w którym będzie skoordynowana profesjonalna jakaś operacja, ta infiltracja przekształci się wtedy dopiero w atak. Ja mam wrażenie, że Rosjanie, przysłuchując się tej trochę celebracji, jak się Ukraina broni, statystyk, rankingów, które oni czytają, mogą mieć subtelny uśmiech na twarzy, czytając różne rankingi, w których różne kraje są na bardzo wysokich pozycjach, również Ukraina. Patrząc, jeżeli zestawimy rzemiosło cyberbezpieczeństwa z tymi rankingami, z tym, co się działo w Ukrainie, to są dwa zupełnie różne światy. Niestety mówię to z bólem i przykrością, bo przewaga Rosji w tej dziedzinie jest ogromna. Jakim cudem? Zawsze była. Zawsze była. I jakim cudem to jest, już odpowiadam, to co wtrąciłem. Takie oprogramowanie jak Pegasus to nie jest Izrael. Izrael robi głównie frontend. Gro deweloperów pochodziło z Rosji. Rosjanie mieli, mają i będą mieli jednych z najlepszych na świecie niestety hakerów i krakerów. Kraker łamie oprogramowanie, haker zabezpieczenia sieciowe. Od zawsze oni byli jednymi z najlepszych na świecie. Co ciekawe, Europa tu jest bardzo słaba, Stany również bardzo słabe. W tym zakresie bardzo słane Stany bazowały. Spójrzmy na to, kto robił produkty cyberbezpieczeństwa największe w Stanach Zjednoczonych. Kto stworzył Microsoft Office'a, kto stworzył Microsoft Windows, Adobe Photoshopa i tak dalej. Amerykanie? Amerykanie byli menadżerami. Skąd pochodzili inżynierowie? No właśnie. I tu dotykamy bardzo ciekawego zjawiska. Czyli to jest problem naszego świata dzisiaj, a Rosjanie mają własny kapitał intelektualny. Jakim cudem, to możemy też się zapytać, jakim cudem, bardzo dobre pytanie, ale odpowiem na nie kolejnym pytaniem. Jakim cudem Rosja posiada bardzo dużą przewagę również broni hipersonicznej, absolutnie, której nikt nie kwestionuje. Jakim cudem? No właśnie takim, że oni mają tych inżynierów fanatyków, którzy są oddani ideologii. To nie są osoby, które są pasjonatami tak jak my, nawet może ekspertami, tylko to są osoby, które ideologicznie działają. A fanatyk, a ekspert, no jest zasadnicza różnica. Fanatyk się kładzie spać, wstaje, myje, je, myśląc o jednym. I tam jest gro takich ludzi, a w krajach zachodu mamy co? Pensje, zarobki, wzrost, wynik. No to na czymś takim mamy ekspertów z jednej strony opartych w taki model działania i w drugim opartych na ideologii. Również podobne wyzwanie mamy wobec Chin, gdzie tam również jest wspólna idea. Tej samej wspólnej idei dzisiaj niestety nie mamy ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych.
Jest jakiś sposób, czy jakieś formy, w których administracja rządowa może pomóc się instytucjom takim jak banki, czy takim jak ZUS, czyli instytucjom, które bazują na zaufaniu i właśnie mają największe te pakiety danych do ochrony, w tym, żeby przygotowywać się na czarne scenariusze?
Ja bym powiedziała, że na odwrót, że to właśnie ta współpraca powinna być w każdym kierunku, że też te instytucje, jestem przekonana, że banki, instytucje finansowe mogą się dzielić najlepszymi praktykami z instytucjami publicznymi i na odwrót się, powinniśmy współpracować i dzielić się wiedzą. Bo faktycznie, tak jak powiedziałam, że dzisiaj to nie jest jakby targetem dla tych dużych grup, to co pan tutaj, pan Krzysztof powiedział. To nie jest jednorazowa transakcja ukradzenia komuś pieniędzy, to jest dezinformacja, to są bardzo duże rzeczy, chaos w każdym aspekcie. Przewiduje się, że bardzo dużym, oczywiście to będą wybory w Stanach, ale również olimpiada w Paryżu, gdzie tradycyjnie w ogóle olimpiady były takim czasem ataków cyberprzestępców nasilono, a w tym roku szczególnie. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w ZUS-ie, na stronie internetowej ZUS-u, gdzie w sumie jest to jedna z najłatwiejszych rzeczy do zrobienia, podmienić stronę taką powitalną. Ktoś by napisał, proszę państwa, przepraszamy, ale już nie mamy pieniędzy na wypłatę emerytur. I co by się wtedy jakby działo, zanim państwo by to odkręcili, że nie, że to jednak był fake i ta strona została przejęta i że to coś się stało. Nie wiem, czy państwo pamiętają, że jak wybuchła wojna w Ukrainie, to były kolejki po gotówkę przy bankomatach. I nie wiem, czy państwo wiedzą, że w żadnym momencie nie brakowało gotówki w polskich bankach, w żadnym momencie. Problemy trochę miały logistyczne firmy rozwożące gotówkę, bo żeby rozwozić gotówkę, to trzeba spełnić różne wymagania i po prostu taki była potrzeba na gotówkę, że te firmy rozwożące trochę jakby miały logistyczne trochę zacięcie.
I PWPW.
Ale jeżeli w tamtym momencie na przykład ktoś by zhakował jakieś strony powitalne banków i by powiedział, okej, nie ma gotówki, nie wypłacamy, byłby poważny problem jakby ze stabilnością systemu. Więc tutaj myślę, że nie ma innej rady, tylko się musimy trzymać razem. Coraz więcej takich już bardziej pogłębionych, technologicznych, cybersec konferencji, współpracy, czy to na tych forach też rządowych, przy wsparciu rządu, administracji publicznej, ale różnych sektorów jak najbardziej. Również sektor energetyki powinien być w kręgu zainteresowania, bo to jest jedno z największych ryzyk, który się wymienia jako scenariusze ataku na najbliższe miesiące.
ostatni głos i potem przejdziemy do pytań, bo mamy 5,5 minutki.
Ta współpraca istnieje, więc to nie jest tak, że my dyskutujemy teraz, jak to powinno wyglądać, bo po prostu to już jest od lat. Inaczej przecież bylibyśmy tutaj naprawdę w kiepskiej sytuacji i też bylibyśmy wielokrotnie rozkładani na łopatki. Tak się nie dzieje. No to trzeba też sobie powiedzieć, dlaczego tak się nie dzieje, bo po prostu od lat podejmujemy wspólnie. W ramach tej współpracy my też jesteśmy częścią publika, ale z Ministerstwem Cyfryzacji, czy tak jak powiedziałem, z NASTiem i z podmiotami komercyjnymi tą pracę nad tym, nad wymianą właśnie rozwiązań, koncepcji, nad usprawnianiem tych naszych systemów, żebyśmy po prostu byli bezpieczni, żeby te dane były bezpieczne. Więc to nie jest nic nowego. Poza tym też trzeba wziąć pod uwagę to, że te prace są bardzo intensywne, bo systemy, nad którymi pracujemy, to nie są systemy, które były wdrożone rok temu, dwa lata temu, tylko tak jak w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no ten korowy system jest wdrażany od 1998 roku, jest cały czas rozwijany, więc badamy, co tam jest.
Panie prezesie, czy teraz w tej chwili ten panel i wypowiedzi prelegentów obserwują hakerzy z Rosji i Chin? Pytanie od publiczności.
Gdybym był ich pełnomocnikiem, chętnie bym odpowiedział. Natomiast hakerzy, ciekawe czemu tylko z tych dwóch krajów. Może dlatego, że ich się najbardziej obawiamy w Europie i w NATO. Rozumiem, może tego dotyczy pytanie. No na całkiem poważnie mam wrażenie, że jeżeli rozmawiamy o tej ekstraklasie hakerów, to nie sądzę, żeby nas oglądali.
Ale myślę, że tutaj też warto jeszcze raz podkreślić, bo to jest taka uwaga. Ja miałam w zeszłym tygodniu też miałam panel o cyberbezpieczeństwie właśnie z panem dyrektorem wojewodą z MC i z panem pułkownikiem Jędrzejczakiem, który jest zastępcą Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. I właśnie u nich było widać bardzo wyraźnie, jak oni mają super założoną tą granicę, co można mówić, a za co już nie wyjdą. I myślę sobie, że to jest też świetna rekomendacja w innych instytucjach. To znaczy, jeśli ja wyjdę z tego panelu z jakąś rzeczą, to właśnie z taką myślą. Czy wobec skali zagrożeń, liczby ataków i kosztów ochrony, nie czeka nas konieczność dokonania kroków wstecz w dostępie do danych i systemów?
Wręcz przeciwnie, w krok w przód, czyli sztuczna inteligencja, biometryka, wszystkie najnowsze technologiczne zdobycze będziemy starali się używać, żeby jeszcze lepiej chronić dane i systemy.
Poproszę pytania jeszcze. Dzięki. Na jakim poziomie względem na przykład banków jest cyberbezpieczeństwo w ZUS?
Tak, to chyba jedyna słuszna odpowiedź wysokim. No, to też świat, no, ZUS też jest obiektem ataków. Te ataki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, one są, tak jak na inne instytucje. Natomiast funkcjonujemy, działamy i do tej pory sobie radzimy. Tak więc myślę, że po prostu bardzo dużo pracy i nakładów poświęcamy na to, żeby ten system był bezpieczny.
Czy instytucje państwa powinny uczestniczyć w usługach poświadczania tożsamości oraz innych danych na potrzeby prywatnego obrotu gospodarczego?
Instytucje państwowe, znaczy nie do końca rozumiem pytanie, jeżeli chodzi, no nie wiem, korzystamy z mObywatela, prawda, więc w jakimś tam zakresie możemy, i on jest nadal rozwijany, więc na pewno możemy korzystać tutaj i poświadczać tą też tożsamość. Natomiast innych danych na potrzeby, no chyba tak, wydaje mi się, że tak jakby do tego dążymy, to znaczy po prostu chcemy mieć więcej usług cyfrowych, chcemy mieć więcej jakby możliwości, jeżeli chodzi o stronę sektora publicznego. Zresztą tutaj też bardzo ciekawy na początku dzisiejszej konferencji panel dotyczący usług właśnie, usług cyfrowych dla społeczeństwa. Społeczeństwo nasze jest społeczeństwem no starzejącym się, tutaj ZUS będzie miał naprawdę gigantyczną robotę do zrobienia, więc wydaje mi się, że jak najbardziej ta cyfryzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji powinno być jakby powinniśmy być na tak, tylko jak to zrobić jest pytanie, ale generalnie powinniśmy być na tak, bo te rozwiązania będą tylko nam pomagały w obsługiwaniu coraz większej liczby różnych oczekiwań społecznych.
Panie prezesie, czyli security through obscurity jest nadal aktualne?
Dzisiaj jest aktualna tylko jedna metodyka działania, zerowe zaufanie. Nic innego. Żyjemy w takich czasach, że żadne inne uwarunkowania nie powinny być stosowane, czyli ten tak zwany zero trust. Zerowe zaufanie to jest jedyne, czym się powinniśmy kierować i to minimalizuje ryzyka wszystkich ataków, o których dzisiaj rozmawialiśmy, podkreślam, minimalizuje, nie eliminuje.
Generalnie tylko dodam, że właśnie kwestia właśnie tej rozmowy i edukacji po prostu jakby na wszystkie przykłady ataków, na jakie patrzymy, znaczy najczęściej jeszcze teraz w dużym stopniu wykorzystywane są po prostu socjotechniki. Nie mówię oczywiście o takich atakach zaawansowanych, tak, ale najwięcej tych ataków to są po prostu ten czynnik ludzki. Zresztą tutaj miałam bardzo ciekawą rozmowę w przerwie z panem z firmy, która właśnie przygotowuje takie raporty na temat ataków i za zeszły rok, no to właśnie większość tych ataków, ponad 90%, to były te ataki właśnie związane z tym czynnikiem ludzkim. Więc dla nas to jest kluczowa sprawa, żeby też administracja, ale żeby też te kampanie, też firmy, wiele firm, banki bardzo dużo mówią, prawda, jest wiele takich kampanii, żeby się jednoczyć, żeby współpracować, wymieniać się tymi najlepszymi praktykami bądź nie najlepszymi, może niekoniecznie publicznie, ale jednak, żeby się tym wymieniać i współpraca międzynarodowa, no i plus dobre regulacje, dobra strategia, myślę, że no są jakimś sposobem na minimalizowanie, bo nie na pewno wyeliminowanie.
Słuchajcie państwo, świetnie nam poszło, to odpowiedzmy jeszcze na to ostatnie pytanie. Pani prezes, bo pani wypowiadała się o energetyce.
Ja chciałam powiedzieć, że ja nie znam dokładnych tutaj jakby, co się dzieje w sektorze energetycznym, bo nie jestem z tej branży, ale jak widziałam raport, które sektory są w miarę dojrzałe i tak jakby na przodzie w stosunku do innych, to sektor energetyczny nieźle sobie radził. Także to mogę tak to skomentować, pani Aniu.
Świetnie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Wyrobiliśmy się prawie w czasie. Dziękuję bardzo.